Fani są absolutnie bezcenni, jednak wielu kibiców sportowych bardzo często zapomina o rzeczy absolutnie podstawowej. Ich idole też są ludźmi. Poza rozgrywkami mają rodziny, dzieci, własne sprawy, które czasem przekładają się na formę. W 1997 roku w kuluarach mówiło się, że Juventus przegrał finał Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund tak gładko, między innymi dlatego, że dzień przed meczem bramkarzowi Starej Damy, Peruzziemu, urodził się syn. Gość miał być tak szczęśliwy, ale i rozkojarzony, że błędem było wystawianie go w pierwszym składzie. Jednak w tym przypadku to jeszcze spoko. Ligi Mistrzów trochę szkoda, ale źródłem rozkojarzenia była radosna okoliczność. Historia sportu zna jednak przypadki, kiedy zawodnicy musieli toczyć potyczki, mając z tyłu głowy sytuacje straszne, prawdziwe traumy. Jednym z nich był polski bokser, Józef Kruża. Czy sobie poradził? O tym już teraz w programie W Drewniakach przez Sport. Polski boks dość szybko powstał z kolan po II wojnie światowej. Architektem kadry na światowym poziomie był kultowy trener Felix Stamm. To dzięki niemu nasi bokserzy zaczęli osiągać sukcesy już w 1948 roku. Wtedy Aleksy Antkiewicz sięgnął po złoto olimpijskie w Londynie. Później były medale Mistrzostw Europy w Oslo i Mediolanie, medale na Olimpiadzie w Helsinkach w 1952, aż wreszcie nadszedł rok 1953, kiedy to Mistrzostwa Europy miały się odbyć w Polsce, w świeżo oddanej po odbudowie hali mirowskiej. Wśród naszych reprezentantów w kategorii piórkowej walczyć miał Józef Kruża. Był doświadczonym zawodnikiem, dwukrotnym mistrzem Polski, o którym można powiedzieć, że, żeby nie było, że jestem niemiły, powołuję się tylko na źródło, był, i tu cytat, może nie za bystry, za to niesłychanie ambitny i twardy. Jak się miało okazać, również psychicznie. Oto bowiem w sobotę, na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów, żona Kruży wylądowała w szpitalu, gdzie dzień później urodziła syna. W poniedziałek trener Stamm nie miał serca odmówić bokserowi, który poprosił go o pozwolenie na odwiedziny najbliższych w szpitalu. Wrócił z niego w stanie nie tak wcale błogim jak Peruzzi w 1997 roku, bo okazało się, że były spore problemy i życie żony i syna są zagrożone. Trener Stamm zachowuje się bardzo po ludzku. Mówi, że strasznie mu przykro i jeśli Józef chce zrezygnować i być z bliskimi, to nikt naprawdę nie będzie zły. W odpowiedzi jednak słyszy krótkie nie. I już po kilku godzinach jego wychowanek stoi w ringu naprzeciwko Belga nazwiskiem Canipel, który okazuje się jednak cieniuszkim przeciwnikiem i Kruża wygrywa na punkty. Jednak to było ostatnie łatwe starcie. W kolejnej rundzie czeka bowiem na niego reprezentujący Francję Albańczyk. Walkę zaplanowano na środę, tymczasem jakby problemów było mało, to we wtorek na twarzy Józefa pojawia się niemały czyrak. Nasz reprezentant dostaje też gorączki. Lekarzowi udaje się zwalczyć te problemy, jednak nie ma lekarza, który powstrzymałby druzgocącą dla psychiki informację o śmierci dziecka, która dociera do Kruży w środę rano, w dzień walki. Trener niemal z ojcowską troską znów pyta, czy Józef chce zrezygnować, ale słyszy... nie. To nie był łatwy pojedynek, taka bardziej walka na wyniszczenie w półdystansie. W głowie mi się nie mieści, jak Kruża dał radę, ale wygrał z Francuzem na punkty i mógł się cieszyć z awansu do półfinału. Jeśli oczywiście o radości w takich okolicznościach można w ogóle mówić. Tam jednak miało być jeszcze gorzej, bo trafił na reprezentanta RFN. Jednak walka dopiero w piątek. Kiedy przeciwnik przez czwartek odpoczywał, Kruża załatwiał formalności potrzebne do pogrzebu syna i trząsł się z obaw o życie żony, która nadal nie czuła się dobrze. W piątek po południu nasz reprezentant staje w ringu, po raz kolejny zapewniając trenera, że da radę, mimo że generalnie właśnie wali mu się życie prywatne. A Niemiec wcale złym bokserem nie był. Mało tego, Kruża musiał trzymać go na dystans, czego za bardzo nie lubił, a to dlatego, że po poprzedniej walce miał rozbite obydwa łuki brwiowe. Jeden cios mógł się skończyć odnowieniem rany i odesłaniem zakrwawionego Polaka do narożnika przez sędziego. Kruża jednak całą uwagę skupia na walce. Najpierw z zimną krwią punktuje rywala, a w trzeciej rundzie stawia wszystko na jedną kartę i... przechodzi do walki z bliższej odległości, zasypując Niemca lawiną ciosów. Wygrywa bezdyskusyjnie, ale to nie był koniec ciężkich wyzwań, bo został jeszcze finał, a w nim nie byle kto. W jednej części filmu o Rockim przeciwnikiem bohatera granego przez Sylwestra Stallona był ogromny Sowiet. Tutaj nie było inaczej. Kruża miał więc na swoich barkach do udźwignięcia cały komplet problemów. Śmierć dziecka, ciężki stan żony, zmęczenie po ciężkich walkach, finał Mistrzostw Europy i jeszcze na dokładkę walkę o podtekście politycznym ze zdecydowanie najtrudniejszym przeciwnikiem do tej pory, Aleksandrem Zasuchinem. Nie dziwi więc, że trener znowu spytał, czy Kruża na bank chce walczyć, chociaż pewnie wiedział, że pyta tylko formalnie i spodziewał się, co usłyszy w odpowiedzi. Zasuchin był mniej wymęczony poprzednimi walkami i niepojęcie wręcz odporny na ciosy. Pewnie Kruża, mimo silnego charakteru i dużego talentu, nie dałby mu w takich okolicznościach rady. Na szczęście miał ze sobą trenera Stama, który postanowił podejść wielkiego Sowieta psychicznie. Dobrze wiedział, że ludzie ze sztabu szkoleniowego radzieckiej reprezentacji obserwowali walki Kruży i na pewno zauważyli, że walczy on lekko pochylony. Uznał, że trzeba to wykorzystać. Nie mylił się. Kazał Józefowi w pierwszej rundzie walczyć w większym wyproście, co mocno zmyliło rywala. Kiedy po pierwszym gongu wrócił do narożnika, sowiecki trener udzielił mu wskazówek, jak się bić z tak odchylonym przeciwnikiem, a w tym czasie Stam kazał Kruży wrócić do swojego naturalnego ustawienia. Teraz to Zasuchin już całkiem nie wiedział, co się dzieje i dawał się trafiać naszemu reprezentantowi raz po raz. Po kilkunastu minutach grał już Mazurek Dąbrowskiego, a na najwyższym stopniu podium z pasem Mistrza Europy stał Józef Kruża, który w kilka dni pokonał wszystkich przeciwników i potworne przeciwności losu. Bezdyskusyjnie należy mu się za to szacunek i pamięć. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.